co z tym etosem?
Z etosem intelektualisty zapatrzonego w tajemnicze dziedzictwo odległej przeszłości, co do której wszyscy zdają się mieć masę wątpliwości, czy jest jeszcze komukolwiek, do czegokolwiek potrzebne w tym naszym pociągu, który strasznie przyspieszył, jak się zdaje, i przyspiesza coraz bardziej. Zakorzeniło się w społeczeństwie mniemanie, że starożytność jako pierwiastek kultury współczesnej pozbawiona jest wszelkiego znaczenia, gdyż z dawien dawna prześcignęły ją postępy myśli nowoczesnej. Znawca sprawy natomiast powie wam, że nasza kultura umysłowa i moralna nigdy tak blisko świata antycznego nie stała, nigdy go tak bardzo nie potrzebowała, a i my też nigdy tak do jego zrozumienia i przyjęcia nie byliśmy przygotowani, jak właśnie w dobie obecnej. Nastręcza się atoli pytanie, w jaki sposób wykształcenie klasyczne wpływa na umysłowe i moralne udoskonalenie ludzkości. Tadeusz Zieliński, Po co Homer? Wykład wygłoszony w Uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901. Takie jest pochodzenie tytułu naszych rozmów. Po co Homer?
A przed mikrofonem Krzysztof Bielawski.
Dzień dobry.
I ja, Jacek Hajduk. Gościem tego odcinka jest Sebastian Duda, filozof, teolog, publicysta, z którym będziemy rozmawiać i liczymy na jego pomoc w naszych zagwozdkach. Co z edukacją klasyczną, co z wykształceniem klasycznym.
Tak jak Jacek cię przedstawiał i o czym na pewno wiedzą wszyscy nasi słuchacze, jesteś znanym teologiem, filozofem, ale to, co interesuje nas może dzisiaj bardziej niż akademickie doświadczenie, zaangażowanie, wykładanie, no to jest szeroko pojęte dziennikarstwo czy publicystyka, czyli ten rodzaj katedry, z której masz przywilej i możliwość, nie tak jak my, te gryziepiórki zamknięte w tych swoich gabinetach, komunikować z dużo szerszą publicznością, o czym myślimy, mówimy i patrzymy na ciebie z podziwem. I też z podziwem słuchamy i czytamy wszystko to, co mówisz, niejednokrotnie z satysfakcją odnajdując tam jawne albo ukryte ślady studiów klasycznych nad tym zapomnianym czy zapominanym coraz bardziej dziedzictwem. I żebyśmy zaczęli w jakimś punkcie, który nas umiejscowi i stworzy perspektywy do tych rozmów, ja bym cię zapytał po tym przedstawieniu, Sebastianie Dudo, kim ty właściwie jesteś? Jak widzisz to, kim jesteś dzisiaj w perspektywie tej długiej drogi edukacyjnej przez KUL, Lublin, Louvain, Belgię, filozofię, pisanie książek, redaktorstwo?
Dziękuję wam za zaproszenie. Miałem kiedyś taką rozmowę, wam powiem, i to nie ze specjalistą od antyku, ale na bardzo podobny temat. On mi powiedział, kim ty będziesz w ogóle. I to był bardzo wybitny intelektualista, historyk, ale historyk współczesności, jednocześnie publicysta, Tony Judd, znany autor takiej książki Po wojnie, prawda, i tego typu publikacji. Ja do niego trafiłem, taką osobistą rozmowę w Nowym Jorku, niedługo przed jego śmiercią. Było to takie bardzo przejmujące, dlatego że on chorował na stwardnienie zanikowe boczne i naprawdę był już w takim terminalnym stanie. Mnie on mówi właściwie, że ta rola, do której nie wiem, czy ja marzyłem nawet, ale może tutaj aspirowałem, bo się jeszcze wydawała naturalna, znaczy czegoś, co się nazywa właśnie po angielsku public intellectual, czyli intelektualista taki, prawda, który funkcjonuje w mediach i się wypowiada, odnosząc się, nie wiem, do tego, czego się nauczył, co przeczytał, co czyta i komentując bardziej bieżące fakty, że to zanika. właśnie dlatego, że świat medialny się także mocno zmienił. Nie tylko akademia, która się wyspecjalizowała i znam jakby wszystkie te bolączki z tym związane, a wy znacie je jeszcze lepiej teraz niż ja, chociaż ja z nimi też miałem do czynienia, od razu powiem, wszystkie te grantozy i punktozy to są dobrze mi znane rzeczy także. Ale właśnie coś, że jeszcze przez pewien czas było tak, że w mediach francuskich, w telewizji w latach 70. były powszechne debaty, akurat Jude był jako Normal Supérieur w Paryżu, Sartre występował, no, Michel Foucault, prawda, zupełnie nie do pomyślenia teraz. Znaczy, tak, żeby to było w jakimś tak zwanym czasie odpowiednim, prime time, jak się mówi brzydko już właśnie z angielska, że dyskutować na przykład o dziedzictwie antyków. Wtedy to było możliwe, a teraz już nie. I to jest pewna zmiana, która jest charakterystyczna. I on mi mówi, dobrze, żebyś o tym wiedział, to znaczy, że ten czas się skończył, nawet jeżeli jesteś w jakiś sposób do tego być może predestynowany. I ten model, który był wypracowany w kulturze, no nie tylko europejskiej, powiedzmy tej zachodniej, od końca XIX wieku, takiego interweniowania, to są znane nazwiska, no bo to przy aferze Dreyfusa we Francji, Émile Zola, prawda, który ogłosił ten artykuł słynny, J'accuse, oskarżam. To są tego typu interwencje. To się skończyło, tak? To znaczy my będziemy w swoich niszach i będziemy się w nich dobrze kokosić, ale niebezpieczeństwo jest takie, że już nie będziemy trafiać do szerszej jakby publiczności. Ja to czuję także. Wbrew temu, co powiedzieliście, ja uważam, że te zagadnienia, które ja podejmuję, od felietonów historycznych po jakieś eseje erudycyjne mocno dla kondenserów związane z teologią czy z filozofią właśnie, no to zawsze to trafia do pewnej dość ograniczonej grupy odbiorców i czytelników ze względu na zmianę, która zaszła po prostu w naszej kulturze, ze względu na przełom technologiczny głównie.
Eteron tiponero teron buleum epepus methan hymon. Eitero methan. Postał toner dia pratest od anoetos? Hode meuthus hypoblepsas an epras keimeton stemon aneso. Oto tuxest kai makra ten kephalen. Polemos dandressi melesei. Gdy znowu gruchnęła wiadomość o kolejnej uchwale, nie wytrzymałam. Mężu, czemu pertraktujecie w tak bezmyślny sposób? Spojrzał z podełba i burknął, że mam wracać do garów. Inaczej zaliczę w twarz. Wojna to męska rzecz. Fragment Lizystraty Arystofanesa w przekładzie Olgi Śmiechowicz czytała Gabriela Rogala.
Trochę zacząłeś mówić w kierunku pytania, które teraz chcę zadać, mianowicie dlaczego to się skończyło, przy czym bardziej mnie interesuje, jeśli to jest możliwe, spojrzenie na to od strony tego public intellectual, mówiąc ładnie po angielsku, lub brzydko po polsku, nie wiem. Po polsku byłoby brzydko akurat. Intelektualista publiczny, masakra. Bardziej od tej strony, czyli jak gdyby naszego tego podmiotu, którym my jesteśmy, mając takie aspiracje, o jakich mówiłeś, a mniej od strony narzekania na postęp techniczny i tak dalej. Czy jest w obszarze naszej odpowiedzialności, naszych działań? Postrzegasz coś takiego w swoim osobistym doświadczeniu, bądź w środowisku, które za budowanie tego etosu publicznego intelektualisty jest lub powinno być odpowiedzialne. Czy postrzegasz tam jakieś miejsca, które my powinniśmy przemyśleć, żeby móc w następnym punkcie odpowiedzieć na pytanie, czy ten stan rzeczy, który zarysowałeś, jest odwracalny?
Jude mi powiedział tak, że to jest związane z pewnym typem kultury literackiej, który związany był także z pewnym typem edukacji od XIX wieku w obrębie kultury zachodniej. I on zaczął zanikać, tak? Do końca sobie nie zdajemy sprawy. Trochę odchodzę jakby od antyku. Wrócimy do niego oczywiście i takich rzeczy. Ale w pewnym momencie w związku z alfabetyzacją powszechną ludzie naprawdę dużo czytali. I nie mówię tutaj, prawda, jakichś erudytach wykształconych po to, żeby czytać i znajdować upodobanie w literaturze antycznej czy jakiejś tam innej, ale czytali robotnicy, którzy mieli swoją prasę, mieli swoje artykuły. To było na poziomie, który dzisiaj jest rzadko osiągalny. My nawet tego już nie jesteśmy w stanie dostrzec, dlatego że no nie robimy takich porównawczych badań, ale to wystarczy sobie zajrzeć do PPS-owskiego robotnika przed wojną, żeby zobaczyć, jaka to jest po prostu przepaść, która nas dzieli od tego. Znaczy, tam po prostu zwracano się do robotników jako do partnerów, którzy są w stanie odebrać pewne treści, dość skomplikowane czasami analizy, i oni je odbierali. I w ten sposób kształtowali swoją świadomość polityczną, ale także egzystencjalną własną z różnych tam powodów. To zaczęło rzeczywiście się zmieniać z różnych powodów. No te przemiany są takie, no nie ma co na nie może utyskiwać, bo poświęcono temu morze atramentu. Także w prasie pojawienie się telewizji, później internetu i tego wszystkiego. W każdym razie zmieniło także funkcjonowanie owych intelektualistów. Tyle, że oni nie mieli już takich mediów, gdzie mogli się wypowiadać w taki sposób, który byłby satysfakcjonujący dla nich, dlatego że ta publika zaczęła być przyzwyczajona trochę do innych treści. I to jest niestety związane także z tym, jak wygląda cała sytuacja edukacji powszechnej. Mówię w obrębie kultury zachodniej. Nie w Polsce, bo tak lubimy narzekać, prawda, na Polskę, ale tak samo jest i w innych krajach. Ja miałem takie doświadczenia, no, mieszkając długo poza Polską także. W Belgii no wcale nie jest lepiej pod tym względem. Znaczy, rzeczywiście zaczęła się taka tendencja do uwyspowienia rzeczy. To znaczy, rzeczywiście są miejsca, środowiska bardzo niszowe, szkoły, które są bardzo wybitne, gdzie na przykład uczy się łaciny i greki, ale to nie jest sytuacja na przykład gimnazjów przedwojennych, gdzie uczono powszechnie łaciny i greki w Belgii, a teraz zostały ze 2-3 szkoły po prostu na cały kraj. Musimy także sobie z tego zdawać sprawę. Ludzie są po prostu nie bardzo gotowi. Nie to, że ich nie interesuje cała ta tematyka, ale w punkcie wyjścia trzeba dużo więcej tłumaczyć i trochę innymi narzędziami się posługiwać, żeby w ogóle ta komunikacja zaistniała. Kiedy ona jakoś tam funkcjonuje, no to ciągle mamy przebłyski jakby tej formuły, o której mi mówił Tony Judd, której on sam chciał być, jakby on się do tego wychowywał, mówi. Tak kształtowano na przykład elity publiczne we Francji, no właśnie w tej szkole, w której był. No i stopniowo on, ponieważ wdowa po Remarku przeznaczyła fundusze dla niego, żeby założył swój własny instytut na Uniwersytecie Nowojorskim, więc on tam był po prostu profesorem, szefem i miał jakby takie swoje grono i stypendystów i ludzi, którzy do niego przyjeżdżali. Próbował to robić do końca, ale mówi, że z coraz większym trudem jednak ze względu na kłopoty właśnie takie związane ze zmianą systemu edukacyjnego, systemu komunikacyjnego. Inaczej po prostu trzeba było to wszystko organizować.
To wszystko są procesy, nad którymi my się zastanawiamy wszyscy. Część z nich rzeczywiście postrzegamy najpewniej słusznie jako nieuchronne, co nie jest też niczym złym, natomiast wymusza znalezienie nowego sposobu funkcjonowania, także dla nas, dla starożytników, humanistów, intelektualistów, jakbyś to chciał nazywać, a związek między tym, co mówię teraz, a twoją wypowiedzią i moim wcześniejszym pytaniem jest taki, co myśmy przeoczyli, to znaczy, czy ty myślisz, że będąc w środku, jako przedmiot tej edukacji, jako no, człowiek poświęcający jakieś kwantum lat swojego życia, mogący robić różne rzeczy, a dokonujący takich, a nie innych wyborów życiowych, egzystencjalnych i intelektualnych, patrzący na te autorytety, na te instytucje, masz dzisiaj lub miałeś wtedy refleksje, coś się dzieje źle i powinniśmy zrobić coś, żeby to zatrzymać, bo to jest to samo pytanie, które po przesunięciu na linii czasu my musimy sobie dzisiaj zadać ponownie, jak sądzę, już w innej rzeczywistości. Jako motto do tego podcastu czytałem fragment z Tadeusza Zielińskiego Po co Homer, tego słynnego eseju z 1901 roku, gdzie on już tam mówi słuchajcie, jest niedobrze, zjadamy własny ogon. Tak? Już wygląda na to, że nasza dyscyplina się wyczerpała. Zastanówmy się, co robić, bo będziemy w tarapatach, nie? I ten tekst po 122 latach nagle nam się otwiera jako proroczy i niestety aktualny. To znaczy, oni coś przegapili, ty coś przegapiłeś i pokolenie twoich, moich profesorów, mistrzów pewnie też coś przegapiło i pytanie jest, czy my możemy zrobić coś, żebyśmy my nie przegapili tego, co być może jest w naszym zasięgu.
Ciekawe takie wybory życiowe, które nami kierują, bo one mają wpływ jakby na to, jak funkcjonujemy. Ja oczywiście zacząłem, będąc tutaj jeszcze na Uniwersytecie Warszawskim, pod koniec lat 90. miałem taki program jakichś studiów klasycznych, ponieważ byłem na MISH-u, tam był to drugi rok tego MISH-u, więc to było pewne nowum, ponieważ to założył Jerzy Akser, więc jakby było naturalne skrzywienie w kierunku antyku i filologii klasycznej i tak dalej. Myśmy to mieli. Ja trochę przechodziłem dość naturalnie, bo miałem ciekawe zajęcia naprawdę z wybitnymi profesorami. Chodziłem na takie seminarium domowe jeszcze do Stefana Swierzawskiego, gdzie tłumaczyliśmy Sumę świętego Tomasza, traktat o Bogu. Ja tam siedziałem, bo taki skulony byłem, bo nic jeszcze nie wiedziałem za bardzo, ale byłem audytorem tak zwanym w tym wszystkim. Niemniej, no, tak się potoczyły te moje losy. To zamierzchłe czasy, naprawdę, bo teraz już jest przecież naturalne, ale był pierwszy rok stypendium Erasmusa. Ja, że tak powiem, załapałem się na ten pierwszy rok stypendiów Erasmusa i pojechałem do Belgii właśnie jako student Erasmusa do Lowaniu. Mogłem robić, co mi się podoba. Chodziłem, prawda, na różne wydziały. Tak ze zdziwieniem zobaczyłem po prostu, jak to wygląda gdzie indziej. Jak te programy wyglądają. Tam była bardzo znana teologia, bardzo znana filozofia, jako to odrębne instytuty. Zupełnie nieporównywalna sytuacja, jeśli chodzi o bibliotekę i dostęp do różnych publikacji. Zupełnie inaczej to w Polsce wyglądało wtedy. Ten obieg był bardzo jednak zamknięty. I zostałem na teologii w Lowaniu, chociaż w ogóle w Polsce o tym nie myślałem. Co więcej, miałem wewnętrzną rezerwę. Nie chciałem po prostu studiować żadnej teologii w Polsce ze względu na jej konfesyjność, jakieś takie zamknięcie, klerykalizację, no, różne takie rzeczy mniej lub bardziej instynktownie wyczuwałem, które mi się nie podobały. Tego zupełnie tam nie było. Ale no, ja tam spędziłem 10 lat ostatecznie w tej Belgii. I zobaczyłem po prostu, jak to także wygląda od środka i różne choroby uniwersyteckie, które trapią obecnie i polską rzeczywistość akademicką, no to wtedy widziałem z bliska i podjąłem taką decyzję, że jeżeli mam być kimś takim jako teolog, intelektualista, teolog, czy cokolwiek. Ciągle mam taki kłopot z używaniem tej terminologii po polsku. Trochę jest taka dla mnie, wiecie, wstydliwa. Ale niemniej, no, wiedziałem, że właściwie, żeby to robić w jakiś sensowny sposób, co znaczy sensowny, żeby to było komunikacyjnie wartościowe, a także, żeby nie zasklepić się w czymś, co będzie przyczynkarstwem zwykłym, ze względu na to, że mamy pewne programy, mamy pewne granty, trzeba realizować jakieś takie projekty, za które ktoś płaci, w związku z tym wymaga pewnych rzeczy od nas, a które wcale nie są twórcze najczęściej i ludzie spędzają całe lata po prostu na realizacji tego typu spraw, działają w ten sposób i się frustrują coraz bardziej, właśnie zamykając się, zasklepiając się. Filologia klasyczna to też nie jest tylko taka wyłączna nisza, teologia jest bardzo podobna w tym sensie. I ja wiedziałem, że ja tego nie chcę. Zacząłem się zastanawiać, co ja mógłbym robić. Taką naturalną dla mnie drogą było wyjechanie do kraju, który jest bardzo religijnie rozbudzony, mówię to w cudzysłowie trochę, czyli do Stanów Zjednoczonych z tej Belgii, natomiast tam jest mnóstwo koledżów, gdzie nie wiem, studiuje się Biblię, historię chrześcijaństwa, mają jakieś takie zacięcie teologiczne, także bardzo dobre uczelnie, oczywiście mamy bardzo dobre fakultety teologiczne, różne divinity schools na najlepszych uniwersytetach, ale tego nie zrobiłem, bo widziałem, że ze względów rodzinnych będę chciał wrócić do Polski, a w Polsce to już byłby duży kłopot zostać teologiem uniwersyteckim dla mnie po takim doświadczeniu przede wszystkim. Więc ja od początku wiedziałem, że raczej to się nie uda i ja musiałem sobie jakoś po prostu znaleźć taką życiową drogę, której będę robić jakoś inaczej. I w związku z tym ta współpraca z mediami była czymś naturalnym, ale już też z taką świadomością postępującą, że ta sytuacja no, nie wygląda tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej. To o tym mówiliśmy tutaj na początku, że to już nie będzie tak, jak onegdaj bywało, że właśnie będziemy toczyć debaty na wysokim poziomie intelektualnym w telewizji, bo po prostu telewizja nie była tym zainteresowana, a z biegiem lat, jeśli nawet były ślady zainteresowania, to one się zmieniały w taki ślad śladu, w końcownicość po tych wszystkich śladach. I zostałem po prostu z jakimiś takimi różnymi drogami od popularyzacji pewnych treści związanych z historią, czy nie, z pewną tradycją, chociażby teologiczną. Rzeczywiście z częstymi wycieczkami do antyku i kultury klasycznej, ale no, w takich miejscach, gdzie są pewne jeszcze środowiska zbudowane dawno, a gdzie jednak ciągle jakaś dyskusja się toczy w dość wąskim gronie z pewnymi odniesieniami, co do których mamy nadzieję, że mogą zadziałać gdzieś szerzej. Czasem działają, często nie. Takim środowiskiem jest dla mnie więź teraz od już wielu lat. I tam próbujemy robić coś, co jest jakby takim głębszym spojrzeniem i chyba dość twórczym. To znaczy oczywiście mam tam pewną wolność, której może nie miałbym gdzie indziej, pracując w innych trochę kontekstach, szczególnie w Polsce.
Sam przerzuciłeś ten pomost między doświadczeniem osobistym, a taką szerszą refleksją, bo to, co opowiedziałeś nam o sobie, pokazuje drogę, jaką można obrać, która jest ewidentnie alternatywna względem drogi klasycznie akademickiej, tylko że mam wrażenie, że jesteśmy w momencie, w którym, jak wcześniej zdefiniowaliśmy, czy zdefiniowałeś, że miejsca dla owych public intellectuals w przestrzeni publicznej nie ma lub prawie nie ma, natomiast coraz częściej pojawiały się głosy, że nie ma dla nich miejsca również w akademii. I to jest chyba duży problem i na to naprawdę nie znajdujemy odpowiedzi, ponieważ nie chcemy poprzestać na narzekaniu, bo to jest oczywiste, że możemy powiedzieć bardzo wiele złego na temat tego, jak funkcjonuje to środowisko, ale nie o to chodzi. Raczej zastanawiamy się, to w takim razie, czy to już pozostają nam tylko takie wyspy, na którą ty dotarłeś, skoro nie ma przestrzeni publicznej, nie ma przestrzeni akademickiej, czy jest ona coraz węższa i rzadsza. I w związku z tym staramy się znaleźć wspólny mianownik dla tego problemu i dla czy zaniku zainteresowania tym, co nazywamy filologią klasyczną, ale ja zwracam na to uwagę, że oczywiście mówiąc o filologii klasycznej, mówimy o tym wszystkim, co za tym stoi, bo trudno sobie wyobrazić filologię klasyczną bez filozofii, filozofię bez filologii klasycznej, teologię i tak dalej, i to się wszystko zamyka. I to jest jednym z takich fundamentalnych powodów naszej refleksji, również tych podcastów, to znaczy, gdzie jest droga dla nas, gdzie jest miejsce dla nas.
To jest dobre pytanie. Bycie w ogóle intelektualistą w Polsce i teologiem to jest duże wyzwanie i na swojej skórze dobrze to odczuwam i odczuwałem przez lata. Dla filologów klasycznych myślę, że też. Ja znam takie przypadki funkcjonowania w dwóch światach, czyli w akademii jednocześnie i w mediach, ale do tego są potrzebne też takie stabilne, dobre media. Nie wszystkie kraje je mają, nie mówię tylko o Polsce, bo u nas jak jest, to wiemy. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację jak BBC w Wielkiej Brytanii, to oni mają pewne nastawienie także misyjne, które nie jest tylko czysto teoretyczne, tak? Czy służy politykom po prostu do usprawiedliwiania sytuacji niedziałania po prostu tej całej misyjności, ale ciągle nie wiem, coś się tam robi, żeby ją podtrzymywać i podtrzymywać mit na jej temat, to chcę powiedzieć. Tam jest coś takiego i wy znacie tych na pewno profesorów klasyków, którzy uczestniczą bardzo żywo w realizacji programów na temat antyku. To jest czasami zabawne po prostu przez kontrast, gdy znamy ich działalności akademickie albo po prostu z książek, które napisali, które są bardzo jakby takie solidne w swoim takim naukowym warsztacie, a popularyzują w BBC wiedzę o antyku w sposób barwny, powiedziałbym, i bardzo taki przekonujący, i to rzeczywiście działa. Ale to trochę się ciągle wiąże jakby z systemem edukacyjnym, który jest tłem dla tego wszystkiego. My go w Polsce po prostu nie mamy. W nie chodzi o to, żebym chciał narzekać, no, ale mój syn szedł do liceum w zeszłym roku, do pierwszej klasy i znalezienie na przykład szkoły w Warszawie, wiecie, z łaciną, z greką to w ogóle, to teoretyczne się stało, no, znaczy nie ma ich.
Ale przepraszam, to syn chciał, czy tata chciał?
Syn chciał. Syn się interesuje antykiem, prawda?
Coś niebywałego.
Tak. Powiedziałbym trochę tak w zabawny też dla mnie sposób. Może dużo słyszy, pyta mnie o jakieś takie, próbuje po prostu mnie gdzieś złapać. Co sądzę o cesarzu Aurelianie albo cesarzu Goethe? No nie są to takie oczywiste tematy, powiem. Trzeba być gotowym, prawda, na atak z kąta. On chciał to zrobić, no ale jest to trudne. Wy się słusznie opieracie także przy tym, że podstawą tego wykształcenia klasycznego jest kształcenie językowe. No i tutaj jesteśmy jakby w punkcie wyjścia w takiej dość trudnej sytuacji. W Niemczech jest trochę lepiej, we Francji jest trochę lepiej, w Brytanii jest trochę lepiej, tych szkół jest ciągle więcej. Oczywiście to jest nieporównywalna sytuacja z tym, co było 100 lat temu w gimnazjach europejskich. Ale no mimo wszystko, jak mówię o tym tle edukacyjnym, mamy pewną grupę, która no, została w tym wychowana, czy jest w tym wychowywana ciągle, nawet jeżeli ona się kurczy, bo ona się także tam kurczy, ciągle jakby to tło działa w tym aspekcie, o którym tutaj mówimy, tak? Znaczy ta komunikacja szersza jest możliwa. To są różne rzeczy. Pewnie macie podobne doświadczenia, ale z taką zazdrością patrzę, kiedy byłem w Delfach albo w Olimpii, na tych stanowiskach archeologicznych i widziałem wycieczki klasowe z Anglii, z Holandii, z Belgii, gdzie referaty ci nastolatkowie czytali o tym i owo. Ja tam podsłuchiwałem oczywiście i patrzyłem na to z zazdrością. Ale to jest jakby coś, co jest ciągle pewną stałą. Oni tam jeżdżą i to jest element ich kurikulum, element po prostu ich świata szkolnego także.
Krzysztof był do tego stopnia zazdrosny, że aż coś takiego zapoczątkował na Uniwersytecie Jagiellońskim i od kilku lat skutecznie.
No i brawo. Ale widzicie, to już jest jednak poziom uniwersytetu, prawda, a nie szkoły średniej. I na uniwersytet, na filologię trafi naprawdę mniej osób niż do szkoły średniej, gdzie paru rzeczy się nauczą. I łaciny, i trochę greki, przede wszystkim tej kultury, tak? A jeżeli pojedzie jeszcze do Delft, stanie i powie referat na ruinach świątyni Apollina, no to mamy trochę inną sytuację.
No właśnie, być może gdyby to się udało odwrócić, wtedy tych chętnych na studiach byłoby odpowiednio więcej.
Po pierwsze, bardzo serdecznie pozdrawiamy twojego syna. Vivat, valeat,
Bruda.
Agathe, Tyche i tak dalej. Bardzo to jest interesujący wątek, ale oczywiście dość osobisty, więc nie będziemy pytać, jak to się robi. Moja córka dość wcześnie wiedziała, że nie chce być filolożką klasyczną, co prawdopodobnie pokazuje, że musieliśmy realizować różne
modele edukacyjne.
Tak. Chociaż teraz akurat studiując filozofię zdecydowanie dąży do studiowania także języków klasycznych, więc być może wszystko ma swój czas. Czy ty nie myślisz, że z tego wszystkiego, co powiedziałeś, wynika taki oto pejzaż, że jak zadajemy sobie pytanie, co się stało, co się dzieje i co należy zrobić, to ta część, która jest zakresem naszej, mówię, akademii, intellectuals, public czy nie public, nieważne, odpowiedzialności, to jest może jednak sfera jakiegoś nadążania w języku, w metodzie za tym, co dzieje się w szerzej rozumianej nauce, zmianach społecznych i że naszą winą i odpowiedzialnością może jest to, tak jak było nią środowisko, o którym ty mówiłeś wcześniej w Louvain, czy jeszcze wcześniej przed wojną, czy to, co się działo i dzieje na obszarze ostatnich 20-30 lat z tą recesją języków klasycznych kultury antycznej w edukacji każdego poziomu, czy to nie jest trochę tak, że po prostu my przegapiamy jednak jakieś momenty, bo bardzo ciekawie mówiłeś o tym, żeby parafrazować paprykarza, jak żyć, w takim razie tego, jak żyć intelektualiście. Mówisz jedną nogą w akademii, drugą w sferze publicznej, żeby były fajne media. I to jest bardzo dobrze, tylko żeby tak mogło być, to rzeczywiście trzeba mieć to, co mieli Brytyjczycy. Po pierwsze taką Mary Beard czy Simona Goldhilda. Trzeba wykształcić, to jest pierwsza rzecz, prawda? Oni muszą mieć to swoje Cambridge, gdzie taki poziom kompetencji fachowej, ale także umiejętności miękkich w komunikacji ze społecznością, ze studentami. No są świetni. Oczywiście. To trzeba gdzieś wykształcić. No, ale no, załóżmy, że Jacek zostanie dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej i będzie umiał zbudować takie środowisko, że już następne pokolenia tych naszych kolegów będą te umiejętności posiadać. Tylko tu trzeba czegoś, co trochę może jest w sprzeczności z istotą tej dyscypliny. Ona jest jednak zapatrzona w jakiś dawny paradygmat, w jakieś takie myślenie o dziedzictwie, które po pierwsze jest podszyte może trochę pychą, w sensie takim, że tam jest odpowiedź na wszystkie pytania, tam jest panaceum na wszystkie bolączki i my wiemy, a ci nowinkarze wszyscy oczywiście nie wiedzą. Po drugie, te metody, których my uczymy, których sami się uczyliśmy, no one są powiedzmy dosyć tradycyjne i w związku z tym to jest środowisko, które z dużo większym trudem być może niż każde inne nadąża właśnie za tym, żeby śledzić to, co się dzieje na bieżąco. Ja cały czas sobie zadaję pytanie, które tobie zadałem. Nie? Gdzie my przegapiamy coś? Nie? I co ty myślisz o tych wszystkich wydarzeniach, które mówiłeś wcześniej, także swoich osobistych doświadczeniach? Czy myślisz, że to jest słuszny kierunek myślenia? Czy to tak może być? Czy my może powinniśmy jednak utwardzać te narzędzia? Konserwować jeszcze bardziej tą konserwę, żeby ocalić to dziedzictwo tak nietknięte, jakie powinno być?
Ja jeszcze tylko rozszerzę to pytanie, bo to będzie zupełnie w tym duchu, bo my, czy w naszych rozmowach na antenie, czy w naszych rozmowach prywatnych, czy w naszych rozmowach węższych, czy w szerszych kręgach, czy w naszych rozmowach ze studentami. My cały czas się odbijamy od ściany, bo pojawia się pytanie, w którą stronę iść i mamy wrażenie, że w dwie strony jednocześnie albo w żadną. To znaczy albo należy się cofnąć, należy utwardzić, obudować się, albo otworzyć się na świat, być może wszystko zburzyć, zbudować od nowa i skorzystać z tego dziedzictwa, ale już w zupełnie inny sposób. Czy któraś z tych dróg wydaje ci się lepsza, czy obie są drogami donikąd?
Ja mam jeszcze inny trochę kontekst niż wy w tym momencie, bo pamiętajcie, że jednak muszę też funkcjonować w świecie teologicznym, po prostu akademickim. I tam te pytania, które zadajecie, no one są żywe, ale na trochę innym planie. Także dlatego, że teologia powinna być, nie, mieć jakieś tam przełożenie, bardzo rzadko ma na Zachodzie już w tym momencie, powiedzmy. Tak. Wydział Teologiczny w Lowanium i Kościół Rzymskokatolicki w Belgii to są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Niemniej, no, jakieś tam sprzężenie jest między jednym i drugim i trudno, żebyśmy po prostu tego nie widzieli. Ja też miałem taki dość idealny program. Wiadomo, że zrodził się w europejskiej kulturze z renesansem po prostu. Ideał klasyczny, nauczymy się łaciny, greki, hebrajskiego po to, żebyśmy lepiej siebie zrozumieli jako chrześcijanie. Tak? I to czasami miało bardzo dalekosiężne skutki. Ja tutaj nie mówię nawet o tym, co się działo w Italii w XV wieku, ale Marcin Luther, jak w pewnym momencie zaczął czytać Nowy Testament po grecku i zrozumiał, co oznacza słowo metanoia, no to miało bardzo dalekosiężne konsekwencje dla historii Europy. Niemniej, no ten sam Marcin Luther postulował, od razu wam powiem, żeby Biblię tłumaczyć na język narodowy i sam to zrobił, prawda? I nie przypadkiem tak się zadziało. Więc jak mamy ten kontekst teologiczny, gdzie ten ideał klasyczny bardzo jest piękny i do tegośmy się gotowali trochę, mówię jako studenci także w Lowalnium, bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że on jest nie do zrealizowania na tym poziomie interakcji z tymi grupami religijnymi, do których niby teologowie mieliby mówić cokolwiek. I kłopot był bardzo duży, to znaczy widać było na samym Uniwersytecie Belgii, ma duże bardzo zasługi, powiedzmy, dla takiego ruchu, który się w teologii nazywał ressourcement, czyli powrót do źródeł patrystycznych, średniowiecznych, czytania po łacinie, w Grece, w innych językach orientalnych, wydawania tej całości, tej spuścizny chrześcijańskiej, która była zapomniana, była przykryta taką patyną neoscholastyki czy czegoś, co tam próbowano przedstawiać jako panaceum na bolączki religii w nowożytności, religii chrześcijańskiej, w katolicyzmie w szczególności. I ja już trafiłem na taki moment, to był koniec lat 90., gdzie było widać duże wyczerpanie jakby tego modelu. To znaczy wspaniałe serie wydawnicze zaczynały trochę umierać. Nie było członków nowych w tych zespołach, tak? Nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić, jak to kontynuować. Przekształcano to w takie międzynarodowe instytucje przy wszystkich zasługach. I to nie tylko dotyczyło Lowanium, tam przygotowywało, prawda, mój uniwersytet Sobór Watykański II, trochę tak z tylnego siedzenia, ale tych wielkich szkół takich bardzo znanych, także nie wiem, no jezuitów, Fourvière, prawda, pod Lyonem, czy Le Solchoir Dominikanów. To wszystko było jakimś takim wspomnieniem bardzo chwalebnej, ale jednak przeszłości. I myśmy już to wiedzieli, to znaczy nasi profesorowie mówili, że chyba przyszłość leży gdzie indziej. Niektórzy mówili to z żalem, niektórzy mówili to z nadzieją. Od razu wam powiem, to nie było tak, że tylko odczuwano pewien resentyment. Ten resentyment był charakterystyczny, jest charakterystyczny dla pewnych intelektualistów chrześcijańskich. Może zmarły papież Benedykt niedawno jest jednym z takich przykładów bardzo tutaj charakterystycznych. Zauważcie, co on robił od pewnego momentu. Jak był papieżem tym czynnym, ale on co tydzień miał audiencję generalną, na której przedstawiał sylwetkę jakiegoś ojca kościoła albo jakiegoś pisarza chrześcijańskiego i taki miał program, tak? I jak to on, czasami bardzo pięknie potrafił o tym pisać, trzeba mu to przyznać. I powszechne było jednak odczucie, że to jest taka uliczka, prawda, ślepa, tak? Absolutnie dla koneserów to nie ma żadnego znaczenia dla chrześcijan w Ameryce Łacińskiej, w Indiach czy w Afryce. Oni nie są w stanie nawet tego podjąć. Ponieważ myśmy mieli za kolegów studentów na tej teologii w Lowanium właśnie głównie Indusów, jeśli chodzi o liczbę studiujących. Przyjeżdżała na przykład grupa co roku kilkudziesięciu albo kilkunastu, kilkudziesięciu Indusów albo studentów z krajów afrykańskich. No i oni musieli studiować łacinę, mieli kursy łaciny, greki. To było strasznie bolesne. Ale to było ostatecznie bolesne dla obu stron, dlatego że profesorowie dawali koncesje, żeby ci studenci z Indii czy z Afryki mogli gdzieś przejść dalej. Oni nie nauczyli się łaciny w jakimkolwiek podstawowym wymiarze, ale no, ponieważ trzeba było kontynuować studia, to byli przepuszczani, ale to już było wiadomo, że to jest wszystko trochę takie na niby. To znaczy to całe kurikulum nie wygląda po prostu dobrze i zaczęto mówić, ważniejsza jest właśnie kontekstualizacja. Mówią, że trzeba po prostu się odnieść do lokalnych wytycznych, do lokalnego dziedzictwa. Może to antyczne dziedzictwo jest ważne, ale trzeba je pokazać trochę inaczej, nie za pomocą tych technik i narzędzi, które są charakterystyczne dla kształcenia, nazwijmy je tradycyjnym. Tak. I to była duża zmiana, dlatego że ona skutkuje także no, do dzisiaj. No, inaczej się uprawia pewne dyscypliny. Ressourcement jest moim zdaniem jeszcze hasłem, które niektórzy podejmują jako taki slogan, emblemat, ale ono nie ma takiego przełożenia mocnego na refleksję teologiczną żywotną. Zdarzają się wyjątki, ale trzeba to także brać pod uwagę. No, Derrida jest intelektualistą, który nie bardzo rozumie i etymologię słowa przebaczenie, a buduje na tym konstrukcję filozoficzną, to popatrzcie, jest intelektualistą, który jest bardzo jakby szeroko komentowany, jest bardzo ważny dla bardzo wielu osób, tak, w świecie filozoficznym, nie tylko. To był jeden właśnie z tych takich ostatnich intelektualistów we Francji. A on już nie miał tego zaplecza, o którym my tutaj mówimy, takiego ścisłego filologicznego, tak. Czyli to jest zmiana, która się dokonała jeszcze w pokoleniu poprzednim, przed nami.
En me potestrepsa sapo leukonderen, aute prosauten patera poimoxei pchilon. Kai gajan oikus tchus produsa pchiketo, metandros hos pchenin atima sasekhei. Egno ket he talaina symphoras hypo, hojon potrojas me apolei pestrei chthonos. Sama przed sobą jęczy zakochanym, ojcem i krajem, i domem zdradzonym dla tego męża, co ją tak znieważył. Już ją nieszczęsną nauczyły losy, co znaczy ziemię ojczystą porzucić. Fragment Medei Eurypidesa w przekładzie Jerzego Łanowskiego czytała Gabriela Rogala.
nie próbujemy stawać w obronie czegoś, co mamy poczucie, że przeminęło, czy że trzeba to w sposób sztuczny reaktywować, tylko próbujemy sobie zadać pytanie, jak wobec tego, że zmiana się dokonała lub że się dokonuje na naszych oczach, sobie radzić właśnie z tym zerwaniem. To, o czym powiedziałeś, to zerwanie na planie teologii, to na planie filologii klasycznej jest bardzo widoczne. I czym innym jest wykład inauguracyjny na początku roku do filologów klasycznych, którym się mówi o nieśmiertelności autorów i wieczności tej tradycji, a czym innym zupełnie jest życie tej tradycji, czy odżywanie tej tradycji, czy przejawy tej tradycji, czasami w zupełnie nieoczywistych miejscach, w nieoczywisty sposób. To leży u podstaw tego naszego fundamentalnego pytania, czy, i chyba w podobny sposób stawialiśmy to w pierwszej serii tych rozmów, czy ta edukacja jest potrzebna, czy ona być może gdzieś na ruinach tego, co my obserwujemy, sobie powstanie zupełnie od nowa, na zupełnie innych zasadach, właśnie z pełną świadomością odcięcia się od pewnych źródeł, i będzie działać, antyk będzie żywy w przestrzeni kultury popularnej, bo wiemy, że jest, czy na uczelniach amerykańskich, gdzie o autorach antycznych mówi się w kontekście zupełnie innej perspektywy kulturowej i tam jakby to doświadczenie różnych przemian społecznych, to się manifestuje również w instytutach filologii klasycznej. Tylko pytanie jest, jak w naszej rzeczywistości kulturowej można ten antyk czytać inaczej i czy można?
Pozwól, że spróbuję trochę uprościć ten obraz, o którym mówiłeś w kontekście zmian studiów teologicznych z tym komponentem partystyczno-antycznym wobec tej cywilizacyjno-społeczno-migracyjnej zmiany. Tak? Jak gdyby ta struktura, wydaje mi się, jeśli dobrze rozumiem, to ona jest taka. Tutaj mamy sekularyzację, kryzys instytucji, nie mamy studentów. Pieniądze idą za studentem. Nie mamy studentów, no to albo się zamykamy, albo musimy znaleźć studentów. Tak? No, jeśli tak się szczęśliwie składa, że akurat na obszarze teologii ta rekrutacja studenta związana jest z statystycznie mierzalną żywotnością instytucji, na przykład kościelnej, która praktykować ma teologię w innych obszarach geograficznych, czyli w Indiach, bądź w Afryce, czy w Ameryce Południowej, no to bierzemy stamtąd studentów. Kolejny etap jest taki, orientujemy się szybko, że z tym zapleczem intelektualnym, opartym na przebogatej tradycji, ale tak dalece odmiennej, ci studenci nie są w stanie przyswoić greki i łaciny tak, żeby ten sposób...
Ale nie mówimy im tego i nie mówimy tego otwarcie, oczywiście.
No bo jesteśmy uprzejmi, oczywiście. No dobra, ale taki mamy etap, nie? I jak gdyby konsekwencja tego jest taka, że no, odchodzimy od określonych wymagań, co jest wymuszone kontekstem i możliwościami tego ludzkiego materiału, który mamy, żeby go kształcić, zapewniając kontynuację tej tradycji, ale tym samym właściwie podejmujemy decyzję o tym, że ją zrywamy. Mamy, nie? Tak naprawdę. No, u nas to jest inaczej, bo nie mamy Hindusów czy studentów z Afryki. W każdym razie u nas jest inaczej, dlatego że mamy odpływ studentów z różnych powodów, o których mówiłeś zupełnie na początku. W związku z tym, jaka jest reakcja instytucji edukacyjnej? Ona jest taka, no musimy te programy studiów, u nas to się mówi, uatrakcyjnić, co najczęściej oznacza, po pierwsze, ograniczenie ilości uczenia języka, po drugie, radykalne ograniczenie ilości koniecznej do zdania lektury w oryginale, czyli jak gdyby taka technika salami, to znaczy po plasterku tak naprawdę odcinamy i właściwie jesteśmy już w tym momencie, że żeby zapewnić ciągłość instytutowi i móc tych studentów rekrutować, musimy obniżyć te wymagania tak dalece, a najlepiej jeszcze połączyć równocześnie z germanistyką, anglistyką albo jakąś inną atrakcyjną dziedziną, że zostaje nam w ręku sam ten ogonek, tej salami i cały czas wracam do tego punktu jakby naszej odpowiedzialności, nie? Dlatego, że w pewnym momencie w Louvain, czy w Krakowie, czy gdziekolwiek indziej, ktoś podejmuje tą decyzję, tak? O tym zwrocie i teraz jak gdyby jest pytanie, czy on wie, co robi, on robi oczywiście to pod presją, tak? Znaczy on robi pod presją taką, że jakby albo likwidujemy te 30 godzin greki i łaciny, likwidujemy konieczność czytania wyznania Augustyna oryginale, tak? Kontekstualizujemy. Mówimy, tam używamy różnych porównań, obrazków, powołujemy się na jakieś mętne antropologie czy inne dziedziny, o których nikt nie wie, czym są. I budujemy ten konstrukt w przekonaniu, że kontynuujemy tradycję, ale tak naprawdę to myśmy ją zerwali, nie? I teraz to jest pytanie zupełnie zasadnicze. Czy to jest uprawnione? Czy należało podjąć ryzyko? Cóż, może samobójcze, tak? To znaczy nie obniżamy wymagań i z tych 30 Hindusów zostanie nam trzech, którzy są w stanie te studia kontynuować takiej jakości, nie? Czy chcemy ocalić koniecznie tych 30? No ale cena jest właśnie taka, że oto za jedno czy dwa pokolenia studentów jesteśmy w kompletnie innym miejscu. I teraz jak gdyby kluczowa jest analiza i diagnoza tego miejsca, w którym jesteśmy, nie? To znaczy, to nie chodzi nawet pytanie o restytucję jeszcze raz, nie? Tylko jak gdyby o to, czy to jest dalej ta sama dyscyplina, krótko mówiąc, czy to jest ta sama teologia, nie?
Nie jest, ale ja jestem także, nie wiem, czy bogatszy, ale no w pewien sposób bogatszy, takie doświadczenie rozmów także z tymi Indusami i Afrykańczykami na ten temat. To znaczy, to nie jest tylko tak, że tutaj sobie działamy w tej elitarnej przestrzeni zachodniej, naszych ładnych paradygmatów, ale także ja słyszałem, co oni o tym myślą. I to nie chodziło tylko o trudności, bo te trudności mogły się wiązać no, trochę z innym przygotowaniem na poziomie tam szkoły średniej, czy to odpowiednika szkoły średniej w Indiach, czy w Afryce. Czy inaczej się po prostu uczyło pewnych rzeczy. W związku z tym samo przejście na taki program nauczenia się łaciny, martwego języka, no, to było coś trudnego i nowego dla nich. No, ale to jakoś to można zrobić, uatrakcyjnić. Wy na pewno macie też te wszystkie metodyki nauczania łaciny na filologii klasycznej. Tam są nieźli specy od tego. Ja pamiętam, że można to zrobić bardzo atrakcyjnie. Tak. Niemniej oni mówili, po co nam to? I to był problem dużo bardziej zasadniczy, dlatego że oni, jak wspomniany Ratzinger tutaj już mówił o tym, że objawienie chrześcijańskie bez spotkania z myślą grecką, z myślą klasyczną grecką, byłoby niepełne z tym światem grecko-rzymskim. To znaczy musimy powiedzieć, że ten komponent ewangeliczny związany z osobą Jezusa z Nazaretu, powstaniem Kościoła i ten komponent spotkania ze światem grecko-rzymskim stanowią całość, która jest nie do ruszenia, to znaczy bez tego nie ma chrześcijaństwa. Podczas gdy Afrykańczycy i Indusi mówią hola, hola, wcale to tak nie jest, że jest taka konieczność, jaką wy zakładacie. My mamy jakby inne drogi, my możemy wam powiedzieć dużo więcej na przykład o tym, jak hinduizm może stanowić narzędzie do interpretacji chrześcijańskiego doświadczenia takiego prymarnego, tego inicjacyjnego. Tam w kontekście po prostu wielości religii, która się tam wydawała bardzo niebezpieczna wtedy, kiedy jeszcze Józef Ratzinger był szefem kongregacji doktryny wiary w latach 90. i śledził tych wszystkich teologów, którzy proponowali nadmierny jego zdaniem dialog międzyreligijny, właśnie odchodząc od tego takiego logocentryzmu chrześcijańskiego. Ale świadomość była powszechna i ona jakby narasta, niezależnie od tego, co my sobie tam mówimy, to nieustanne opowiadanie o kontekstualizacjach było niezwykle męczące i właśnie niewiele wnosiło. Takie były mantry, które miały przykryć pewne sytuacje trudne po prostu dla wszystkich. No ale problem jest podstawowy. Jak dalej prowadzić tę teologię, skoro jest tego typu świadomość? A co więcej, są to grupy, przynajmniej w niektórych rejonach świata. No, Afryka jest czymś tutaj bardzo takim istotnym, dla Kościoła rzymskiego przynajmniej, gdzie ten katolicyzm rozkwita, gdzie idzie i bardzo więdnie. Więc czy można zupełnie od tego faktu uciec? I odpowiedź nie jest oczywista i w Lowaniu na pewno nie była łatwa. Pomijając sprawy takie, że to nie uniwersytet płacił stypendia tym studentom, tylko lokalni biskupi z tamtych krajów ich wysyłali i całe te wspólnoty w Indiach czy w Afryce zbierały się na to, żeby tych kleryków czy księży wysyłać. No ale to jest jakby jedna strona. Znaczy, oni potrafią nam coś o tym powiedzieć, a później jednak biorą narzędzia, które my mamy, na przykład filologiczno-historyczne, tak? Czego się uczyło w Lowaniu, na przykład przy egzegezie biblijnej, no egzegezy historyczno-krytycznej, no, z tego było znane. I wielokrotnie uczestniczyłem później w jakichś takich nabożeństwach czy mszach, gdzie były kazania, głosili właśnie wspomniani Indusi czy Afrykańczycy, którzy brali jedno z opracowań egzegetycznych do Ewangelii Łukasza i cytowali in extenso, jeszcze myląc słowa, myląc jakby pojęcia gramatyczne, cokolwiek, ale takie było kazanie, bo nauczono, że tutaj jest prawda i że trzeba ją przedstawić. Jakby zupełnie nie wiedzieli, co z tym zrobić, ale wiedzieli, że muszą coś z tym zrobić, więc wyciągali i cytowali. No to były komiczne sytuacje już dla wszystkich, dlatego że mieliśmy takie poczucie funkcjonowania w dość absurdalnej przestrzeni. A co oni mogli zaabsorbować z tego naszego dziedzictwa, tego depozytu, nie wiem jak to tam nazwać, nie chodzi o depozyt teologiczny, ale to o czym wy mówicie także, nie w kontekście studiów klasycznych. Jak to im dać, tak żeby oni zaczęli z tego korzystać, to był podstawowy problem. I my, którzyśmy byli wychowani w tradycji studiów filologicznych, historycznych i pewnej rzetelności akademickiej, tak jak ją pojmowaliśmy na Zachodzie, nie potrafiliśmy za bardzo się spotykać z nim. Więc skutek był taki, że się omijało po prostu całe połacie wiedzy, która była do tej pory istotna jakby w refleksji chrześcijańskiej, teologicznej, filozoficznej i tak dalej. No i braliśmy to, co oni nam mówili o buddyzmie, dajmy na to, czy hinduizmie, próbowaliśmy przetwarzać pewnie podobnie dyletancki z ich punktu widzenia sposób, jak oni traktowali zachodnią kulturę, próbowaliśmy to absorbować do naszego tutaj modelu i paradygmatu interpretacyjnego. Skutek był taki, że chyba nikt nie był zadowolony ostatecznie z tego wszystkiego i to spotkanie takie się nie wydawało mi specjalnie twórcze. Więc ja na przykład odszedłem od kontekstualizacji, jak ktoś mi mówi o tym, że jak postudiuję, jak to wygląda, życie parafialne w Afryce i mi coś bardzo ciekawego powie, że to przyniesie jakąś interpretację świętego Augustyna nową, to ja nie wierzę w takie po prostu podejście. Nie wiem, czy to jest droga dla filologów, ale trzeba konsekwentnie iść swoim jakby tropem, oczywiście nie będąc głuchym na to, co się dzieje wokół, czyli nie wiem, na te nowe inspiracje filozoficzne chociażby, które gdzieś tam są, bo myślę, że uznanie na przykład metody filologiczno-historycznej za obowiązującą zawsze, wszędzie, jednakowo, jest też bardzo niebezpieczne i ostatecznie powoduje pewne wyjałowienie refleksji i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Pytanie, jak wyciągnąć coś, z czego na podstawie tego, jak byliśmy przygotowani przez nasze studia, przez ten zestaw odniesień, jak będziemy z tego korzystać, jak będziemy w tej nowej sytuacji komunikacyjnej próbować to przekazywać ludziom. I tutaj jest kłopot, ale trzeba się zawsze odnosić do jakiegoś takiego punktu stycznego. W teologii może jest łatwiej niż w filologii, ale tego nie wiem, albo przy studiach literaturoznawczych, dlatego że ostatecznie ludzi obchodzi to, co sami czują i czego sami doświadczają. Czyli pewne doświadczenie egzystencjalne. Jeżeli tam po prostu znajdą punkt zaczepienia i potrafią się przejrzeć w jakichś treściach, to już jest bardzo dobrze. Całe chrześcijaństwo na przykład ma z tym olbrzymi kłopot. Dlatego, że ludzi nie interesuje już Biblia, Ewangelia i cokolwiek, odchodzą tego z najróżniejszych powodów. Albo się Kościół skompromitował, albo księdza proboszcza nie lubią, albo ktoś im powiedział, że to nie naukowe, albo cokolwiek. Takie. Natomiast dla chrześcijaństwa jest sprawą podstawową, czy oni się mogą jeszcze przejrzeć w jakimś ujęciu tej pierwotnej opowieści, tego pierwotnego idiomu, tak, dzięki któremu chrześcijaństwo w ogóle funkcjonowało przez wieki na różnych poziomach. Od takiego literackiego przez liturgię po sztukę sakralną nawet, bo z tym też są olbrzymie problemy w tym momencie, jak to przedstawiać. Wiemy, jak wyglądają obrazy w kościołach i same kościoły. Bardzo często to nie jest przekonujące dla nikogo. No ale szukanie czegoś takiego, jak pytacie mnie, prawda, jak ja swoje zadanie pojmuję, to dość rozpaczliwie szukam takich punktów. Ja wiem, że Krzysztof na przykład ty masz takie doświadczenia z teatrem, tak, i z twórcami teatru. Tak się czasem zastanawia, bo uczysz ich, masz z nimi zajęcia, co oni później wyprawiają, na przykład z Filoktetem Sofoklesa, że mamy spektakl, który trwa 2 godziny, a z tego Sofoklesa mamy 10 wersetów obudowanych dramaturgicznie wszystkim jakimiś kontekstami. No ale przynajmniej coś jest, tak? I jest ten Filoktet jako punkt wyjścia. Nie wiem, czy się możemy cieszyć, ale Ale no, no tyle to czasami zostaje. No, ja się na to godzę. No niewiele więcej. Nie mamy wykładu dobrego na temat Sofoklesa i tej akurat tragedii. Nawet na temat mitu. Tylko rodzaj dość mglistej inspiracji, która później jakoś tam rezonuje, dlatego że odpowiada ich doświadczeniom egzystencjalnym i estetycznym.
Bardzo ci dziękuję za to przywołanie artystyczno-teatralne, bo w tym wszystkim, co mówiłeś, uderza mnie no, z jednej strony niewątpliwie jakiegoś rodzaju zamyślenie, trochę może perspektywa takiego mierzenia się z pytaniami o charakterze niesłychanie poważnym co do istoty rzeczy, tych naszych dyscyplin, twojej teologii czy naszej filologii, ale z drugiej strony dużo bardziej podziwiam, nie tylko dzisiaj w tej rozmowie, ale jakby we wszystkim, co robisz, jakąś taką, bym powiedział, pogodną otwartość, w której nie ma strachu. I teraz wracając do tej twojej sugestii, tej analogii, wydaje mi się trafnej do współpracy filologa klasycznego z szkołą teatralną na przykład. Dlatego, że to jest tak, ja z góry zakładałem gdzieś bardzo dawno temu, czy doświadczałem, czy byłem przekonany, że rzeczywiście nauka potrafi być, niezależnie od atrakcyjności przedmiotu, niebywale nudna i niewyobrażalnie bezpłodna. I że ona musi znajdować dla siebie jakieś miejsce, jakiś sposób, jakiś język, jakąś metodę, która, powiedziałbym, weryfikuje tą płodność. To może być na przykład atrakcyjna metodyka nauczania. Wystarczy. I zorientowałem się, że to na pewno może być sztuka. Obojętnie jaka. To znaczy może być wybitny filolog klasyczny, który wydaje w więzi książkę, która dostanie wszystkie możliwe nagrody. Albo pisze regularne eseje o starożytności w poczytnym dzienniku, ewentualnie ze średnio kompetentnymi filologami klasycznymi prowadzi rozmowy na temat stroju w starożytności, tylko po to, żeby potem w gruncie rzeczy samemu napisać wszystko od początku, jak zrobiłeś z naszą rozmową. Obojętnie, ja rozpoznałem, że teatr jest takim obszarem, który jest bardzo uprzywilejowany. Oczywiście również ze względu na całą masę różnych powiązań z rytuałem, z ciałem, z kontekstami, które w greckim świecie w sposób oczywisty są religijne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z góry założyłem, że to są dwa różne światy i że to jest trochę tak, jak terapeuci nauczają o granicach i pokazują te dwa kółeczka, które w dojrzałym związku one mają tak wyglądać, żeby ten środek, tak, ten zbiór wspólny tam obejmował tą jedną, nie wiem, piątą czy którąś, a reszta to są obszary, w których jesteśmy odrębnymi osobami. I że te rzeczywistości świata artystycznego i akademickiego, one są zupełnie odrębne, mają inne języki, mają inne metody, ale ten punkt wspólny wydaje mi się niebywale właśnie płodny, niebywale emanujący, niebywale energetyczny. I to twoje pytanie, jak to jest tak współdziałać i patrzeć, co zostaje z tego filokteta po 10 godzinach wykładów na ten temat, prawda? Ja nigdy nie miałem z tym problemu, dlatego że ja wiedziałem, że ta współpraca zasadza się na dwóch rzeczach. Na głębokiej kompetencji w swojej dziedzinie, to znaczy ja jestem kompetentny w tym, co robię, oni są kompetentnymi artystami, to są dwie różne dziedziny i druga, mamy do tych kompetencji głębokie zaufanie. Nie? To jest jak gdyby to, gdzie się dzieje ta najbardziej twórcza rzeczywistość i chciałbym wierzyć, że w tym, co obserwujemy na obszarze w stosunku do studiów starożytniczych, w akademii, poza akademią, tak? Ta otwartość, którą ty reprezentujesz, jest drogą, jest jakąś nadzieją czy jakimś światłem, ale kontynuując analogię, powiedziałbym, że skuteczność realizowania benefitów z tej otwartości jednak zależy od kompetencji tych światów, które się spotykają. To znaczy trochę to, co powiedziałeś, że jak gdyby świetnie, przyjmujmy i uczmy w Louvain Hindusów, czy przybyszy z Afryki, czy Ameryki Południowej. Okej, przyjmujmy na filologię klasyczną w Krakowie, czy gdziekolwiek indziej ludzi, którzy niekoniecznie muszą studiować bardzo głęboko języki klasyczne, bo nie są do tego po prostu przygotowani. Oni trochę przypominają tych Hindusów chwilami, mi się wydaje, przy czym przyczyny są różne, bo to dotyczy zaplecza, tak, jak gdyby tego przygotowania. Natomiast to nie oznacza, że ktokolwiek może nas zwolnić z obowiązku głębokiej kompetencji, jeśli chcemy wziąć odpowiedzialność za ten dialog, o którym nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi, tak bym powiedział.
Myślę, że no, nie ma co w tych spotkaniach, jak mówimy tutaj o spotkaniu z artystami, rezygnować z tej kompetencji. Oczywiście, że my się trochę uczymy także nawzajem. Ja w tym takim doświadczeniu moim jako teologa, ja się bardzo po prostu, te spotkania są dla mnie żywe. No także właśnie dlatego, że widzę odbiorców tych treści, które no, w świecie akademickim po prostu no, mają trochę inny rezonans, powiedziałbym, jeśli mają. A u nich zdarza się, że te reakcje są takie nieoczywiste, że one naprawdę prowadzą mnie w rejony, do których bym nie trafił inaczej. Jest to ważne. Nawet jeżeli się dzieją później różne rzeczy, które dla filologów bardzo tradycyjnie nastawionych byłyby bardzo obrazoburcze, ale tak samo przecież się dzieje w przypadku teologów. Może jeszcze nawet bardziej, tak? To, co robią artyści z pewnymi treściami. Nieustannie mamy jakieś obrazy uczuć religijnych i tego typu argumentacji.
Ja niestety nie wiem, co to jest.
Ja też nie wiem, no ale tak. Ci, co się obrażają, tak, to może wiedzą.
No pewnie wiedzą. Pewnie wiedzą.
Jak zwykle kończymy w momencie, w którym powinniśmy zacząć kolejny odcinek, więc niech to będzie zapowiedzią i nadzieją na kolejne spotkanie. Sebastian Duda, bardzo dziękujemy. Filozof, teolog, publicysta, jeden z ostatnich przedstawicieli szlachetnej profesji public intellectual.
Mohikan.
Nie, ja myślę, że on jest zapowiedzią nadchodzącej wiosny.
Czyli jeden z pierwszych.
Jeden z pierwszych.
Jeden z pierwszych. Według zasady tak cykliczności czasu, jeden z pierwszych, jeden z pierwszych. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo wam dziękuję. Dziękuję serdecznie.
Był to podcast z cyklu Po co Homer? Rozmawiali Krzysztof Bielawski, Jacek Hajduk i Sebastian Duda. Fragmenty Lizy Straty Arystofanesa i Medei Eurypidesa czytała Gabriela Rogala. Na zrekonstruowanych instrumentach antycznych, aulosie i kitarze grał Stefan Hagel z Austriackiego Instytutu Archeologicznego Austriackiej Akademii Nauk. Realizacja podcastu Free Range Productions.